Gościem Radia Maria w audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Michał Dworczyk, Komisja Łączności z Polakami za granicą, to komisja sejmowa. Witam serdecznie, panie pośle. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie przewodniczący, Polska nie radzi sobie z kontaktem z Polonią zagraniczną. Jak informuje Najwyższa Izba Kontroli, ona nawet alarmuje, że zaledwie 150 tysięcy osób ma dostęp do edukacji w narodowym języku. Wielokrotnie Polonia zwracała uwagę na to, że źle się zaczęło dziać, gdy przeniesiono tą odpowiedzialność i pomoc, kontakt z Polakami z Senatu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak stało się za poprzednich rządów. Nie wiem, czy to też nie jest w jakiś sposób skutek tego, że i ta sprawa, która wydaje się bardzo ważna, istotna, no szwankuje.
No niestety to nie jest zaskoczeniem. Opinia Najwyższej Izby Kontroli dla każdego, kto zajmuje się problematyką Polaków poza granicami kraju, nie może, tak jak powiedziałem, być zaskoczeniem, bo rzeczywiście w ostatnich latach obserwowaliśmy zdecydowany spadek zainteresowania rządu Rzeczpospolitej Polskiej sprawami Polonii i Polaków za granicą. Kwestia nauki języka polskiego jest sprawą fundamentalną, dlatego że przecież to język jest jednym z najważniejszych czynników czy składników tożsamości narodowej, polskiej tożsamości narodowej, na zachowaniu której powinno nam wszystkim zależeć. Oczywiście pan redaktor tutaj podniósł problemy natury organizacji w ramach państwa polskiego, różnych agent, które zajmują się wspieraniem Polonii, Polaków za granicą, przeniesienie środków z Senatu do MSZ-u, zwłaszcza w pierwszym okresie, rzeczywiście przyniosło różne niepożądane skutki, ale ja myślę, że problem jest o wiele głębszy. Problem polega na tym, że poprzedni rząd Platformy Obywatelskiej nie działał w sposób zaplanowany, nie poświęcał tej sprawie odpowiednio dużo wagi, działał raczej chaotycznie, odpowiadając na bieżące jakieś problemy i to tylko też wtedy, kiedy opinia publiczna i media wytwarzały presję, żeby się nimi zająć. A tak uznawał chyba dosyć cynicznie, że skoro Polonia i Polacy za granicą w dużej części nie biorą udziału w wyborach, to nie warto się tym zajmować.
No więc pytanie, można powiedzieć, że nie wiadomo, czy działania państwa skierowane do Polaków, do Polonii za granicą są skuteczne, tak? Bo nie sprawdza się ich efektywność. Nie można więc stwierdzić, czy i jak dzięki konkretnym działaniom umocniła się na przykład więź z emigrantów z krajem, tak jak pan mówi, nawet kwestia tych wyborów, albo w jakim stopniu uczestnictwo w danej formie zajęć przyczyniło się do podjęcia decyzji o na przykład powrocie do kraju, bo o tym też musimy myśleć. Też taką perspektywę jak gdyby pokazywać. No, w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję też rozmawiać ze sobą i kwestia powrotu Polaków, można powiedzieć, do macierzy, czy przylot Polonii z Ukrainy, Polaków z Ukrainy, też był możliwy z racji tego, że ktoś był bardzo zdeterminowany, tak jakby chociażby pan jako prezes fundacji. No i to też trwało dosyć długo. I teraz pytanie, co dalej? Czy tylko od akcji do akcji, czy ta sprawa powinna przełożyć się no, na coś bardziej konkretnego?
No więc tak jak powiedziałem, tutaj przede wszystkim zabrakło podmiotowego traktowania naszych rodaków poza granicami kraju i długofalowego myślenia o wspieraniu środowisk polonijnych. Jeżeli mówimy dzisiaj o nauce języka polskiego, która, tak jak powiedziałem, no jest szczególnie ważna, żeby nie tylko podtrzymać tożsamość narodową polską, ale ojciec słusznie zwrócił uwagę, że również te osoby, które dzisiaj wyjeżdżają w poszukiwaniu pracy i których dzieci rodzą się albo wychowują na emigracji, a takich osób, przypomnijmy, jest blisko 2 miliony, no to żeby mogły podjąć później decyzję o powrocie, muszą znać język polski, prawda? Więc to jest też bardzo ważne. I teraz jeśli mówimy o nauce języka polskiego, ja dzisiaj nawet rozmawiałem z panią minister edukacji narodowej, panią Zalewską. Rozmawialiśmy o tym, że w tej chwili w MEN-ie jest robiona taka diagnoza no nie bójmy się użyć tego słowa, zaniedbań i na podstawie tej diagnozy, tego audytu zostanie przygotowany długofalowy program wspierania nauki języka polskiego poza granicami kraju. Bo to są różne formy, tak jak już dziś w audycji powiedzieliśmy, nauki języka polskiego. Inne potrzeby mają Polacy na wschodzie, gdzie język polski jest nauczany w szkołach sobotnio-niedzielnych, gdzie język polski jest nauczany jako język obcy albo fakultatywnie w szkołach stacjonarnych.
Ale możemy powiedzieć, że to jest no, szeroko pojęta edukacja, oświata i kultura, o którym powinny dbać i tak Ministerstwo właściwe Edukacji Narodowej, Nauki Szkolnictwa, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy kwestia ministra spraw zagranicznych.
No oczywiście, że tak. Natomiast tak jak powiedziałem, kończąc myśl, to inne są trochę potrzeby na wschodzie, inne są nieco potrzeby na zachodzie. Ale tak czy inaczej to musi być spięte programowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A tutaj ojciec poruszył bardzo ważną kwestię, mianowicie, że sama nauka języka nie wystarczy do zachowania tożsamości, do wychowania dziecka. Potrzebna jest również kultura, historia. Dlatego potrzebny jest nowy rządowy program współpracy z Polonią, Polakami za granicą. Taki program funkcjonował, był przyjęty przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2007 roku. On działał do 2012 roku i później rząd Platformy Obywatelskiej uznał, że taki dokument jest niepotrzebny. Dopiero w kampanii wyborczej, mówiąc kolokwialnie, na szybko przyjęto jakąś namiastkę takiego programu, która nie odpowiada w rzeczywistości dzisiejszym potrzebom. W związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości, jestem o tym przekonany, przygotuje nowy program współpracy z Polonią, Polakami za granicą i w tym programie na pewno edukacja, nauka języka polskiego, historii, kultury polskiej będą zajmowały bardzo ważne miejsce.
No tak rzeczywiście jest, jak pan poseł wspomniał, zaprzestano, tak, program skończył się w 2012 i dopiero w sierpniu, czyli z okazji kampanii, wprowadzono, Rada Ministrów przyjęła projekt rządowy, rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą na lata 2015-20. Też można powiedzieć, że administracja wygląda na to, rządowa nie skorzystała tak z możliwości konsultowania swoich działań z organizacjami polonijnymi na etapie opracowywania założeń do rządowego projektu współpracy z polską diasporą i zdaniem NIK-u aktywne uczestnictwo w pracach na rzecz środowisk polonijnych ma znaczenie szczególne przy dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach w kraju za granicą. Więc to, co pan powiedział, że na prędce, na kolanie z racji wyborów, no tutaj z tej kontroli również to wynika.
No tak, i wynika jeszcze jedna rzecz, o czym mówiłem na początku naszej dzisiejszej rozmowy, brak podmiotowego traktowania tych środowisk. Trudno jest przygotowywać program działań dla jakiegoś środowiska, w tym wypadku dla Polonii, nie pytając ich o ich oczekiwania, o ich zdanie. A w tym wypadku tak właśnie postąpiono. No, ja mogę podać przykład właśnie tego, jak my jako Prawo i Sprawiedliwość, formacja polityczna, podchodzimy do tego zagadnienia. W tej chwili rozpoczęliśmy w naszej komisji pracę nad nowelizacją ustawy o Karcie Polaka i pierwsze, co zrobiliśmy, to wysłaliśmy do 121 organizacji polskich działających na wschodzie, na terenach byłego Związku Sowieckiego, propozycję zmian do zaopiniowania, żeby Polacy mogli się na ten temat wypowiedzieć. Jeżeli tworzymy prawo, to powinniśmy konsultować jako parlamentarzyści z osobami zainteresowanymi wszelkie zmiany przepisów. Także oczywiście przygotowując nowy rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą, na pewno wszystkie środowiska zostaną skonsultowane i maksymalnie dużo uwag będziemy starali się uwzględnić.
No bo nawet nie ma informacji, ile tak naprawdę polskich dzieci za granicą, tak, w stosunku do pewnych potrzeb jest objętych na przykład nauką języka polskiego.
No tak, to są zupełnie fundamentalne sprawy, które wydawałyby się oczywiste, że powinny być znane. Jeżeli chcemy skutecznie pomagać, to musimy wiedzieć komu, musimy wiedzieć gdzie, musimy wiedzieć jakie formy są potrzebne. A tutaj, tak jak ojciec wspomina, no brak podstawowych danych, prawda? To znaczy brak wiedzy o tym, ile dzieci, gdzie i w jaki sposób mogą pobierać naukę języka polskiego. Mogę podać inny jeszcze chyba przykład, nie opisany akurat w raporcie NIK-u, ale też wiele mówiący o tym, jak w tej chwili to wspieranie nauki języka polskiego działa, a właściwie nie działa. Polska rocznie wysyła kilkudziesięcioro nauczycieli, którzy uczą języka polskiego. W różnych krajach na całym świecie to jest ponad 80 osób nieco. I teraz tak, no my też nie mamy jakiegoś programu, gdzie te osoby mają jeździć. Duża część z tych osób jest wysyłana nieco przypadkowo. W związku z tym znowu wiąże się to pewnie nie ze złą wolą jakichś urzędników, ale z brakiem planu, brakiem ogólnego zamysłu, a na początku brakiem weryfikacji właśnie, gdzie środowiska polskie najbardziej potrzebują obecności takiego polskiego nauczyciela, bo taki nauczyciel z Polski nie uczy tylko języka polskiego, ale on się staje takim mini ośrodkiem kultury, takim ambasadorem polskości w danej miejscowości, prawda? Więc to też powinno być bardzo dobrze przemyślane, zwłaszcza, że na ten cel wydawane są każdego roku niemałe środki z budżetu państwa polskiego. No a tutaj też mamy jakby takie duże zaniechanie. Więc niestety wygląda to w ten sposób, że gdzie się nie spojrzy, na jaką część polityki polonijnej państwa nie spojrzymy, tam widać duże zaniechania i ogrom pracy, który jest dzisiaj do wykonania przed rządem Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, bo tutaj też właściwym był minister spraw zagranicznych. On odpowiadał za to zawieranie umów, realizację zadań zleconych na rzecz Polonii i Polaków. I te zasady kwalifikowania kosztów też nie do końca były precyzowane, więc tutaj Najwyższa Izba Kontroli zaleciła, tak, w związku z ustaleniami wnioskowała do ministra spraw zagranicznych o konkretne sprawy edukacji narodowej, szkolnictwa wyższego i nie wiem, chyba też i dziedzictwa, kultury i dziedzictwa narodowego. Konkretne
tak, bo
postulaty.
Bo te wszystkie problemy, o których dzisiaj rozmawiamy, wiążą się i jakby są alokowane w różnych ministerstwach. Dlatego tak ważny, jeszcze raz wrócę do tego, jest ten rządowy program współpracy z Polonią i Polakami za granicą, bo ten dokument powinien określać zasady współpracy między ministerstwami, tak żeby te działania były efektywne, tak żeby wszyscy, używając terminologii piłkarskiej, grali do jednej bramki. Bo proszę sobie wyobrazić, że na przykład Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które dzisiaj funduje stypendia dla Polaków przyjeżdżających do Polski i uczących się tutaj na miejscu, studiujących na miejscu, nawet tak naprawdę nie posiada bazy danych wszystkich absolwentów, których naukę finansowaliśmy, po to, żeby te osoby... Po co taka baza danych jest potrzebna? No choćby po to, żeby wiedzieć, ile z tych osób zostaje w Polsce, ile osób wraca do krajów swojego zamieszkania. Po to choćby, żeby wykorzystywać te osoby później jako ambasadorów Polski do promocji naszego kraju. Tak? Mało tego, dzisiaj Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie ma takiej bazy danych, finansuje stypendia w Polsce, natomiast stypendia finansowane poza granicami kraju finansuje zupełnie inny podmiot w ramach administracji państwa polskiego i tu nie ma żadnej koordynacji. Dlatego tak potrzebny jest nam ten dokument, który ureguluje te wszystkie kwestie, wydawałoby się, że organizacyjne, ale szalenie ważne, bo mające wpływ na efektywność opieki państwa polskiego nad Polonią i Polakami za granicą.
Panie pośle, bardzo dziękuję za rozmowę, za pana komentarz. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłaci. Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk, przewodniczący Komisji Sejmowej Łączności z Polakami za granicą.